Tygodnie Wnet.
Jak już Państwo słyszeli, Jan Oręcki przy mikrofonie i teraz czas na jego gościa.
Tak, a moim gościem przy telefonie jest redaktor Witold Repertowicz, dziennikarz, publicysta, autor książek o Bliskim Wschodzie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Może zacznijmy od tematu dzisiejszego, bieżącego. Dzisiaj o godzinie 8 rano czasu miejscowego, czyli 5.30 w Polsce, rozpoczęły się w Iranie wybory do liczącego 290 miejsc Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego, czyli inaczej mówiąc parlamentu Iranu. Jaki jest obecny przebieg tych wyborów? Jakich wyników możemy się spodziewać po tych wyborach?
To znaczy przede wszystkim warto wyjaśnić, na czym polegają te wybory, ponieważ w Iranie z jednej strony trudno nazwać wybory w Iranie całkowitą fikcją, a z drugiej strony nie są one też takimi wyborami, jakie sobie wyobrażamy z naszej perspektywy. To znaczy przede wszystkim kluczowe znaczenie ma to, że istnieje w Iranie taka instytucja, która się nazywa Rada Strażników i ta Rada Strażników kwalifikuje wszystkich kandydatów przed wyborami. I ma to istotne znaczenie. No, Rada Strażników może każdego zdyskwalifikować. I to, jakie powody poda, ma praktycznie drugorzędne znaczenie. Oczywiście musi podać jakieś powody, ale ma to w sumie drugorzędne znaczenie, bo i tak praktycznie nie ma od tego odwołania. I nie jest to czysto teoretyczna procedura, ponieważ Rada Strażników bardzo ochoczo korzysta z tego uprawnienia, dyskwalifikując licznych kandydatów. I w tym roku, przed tymi wyborami, liczba kandydatów zdyskwalifikowanych była rekordowa. Znaczy, praktycznie wycięto wszystkich, czy niemal wszystkich kandydatów reformatorskich, czy tych pragmatycznych. Natomiast również nie pozwolono na kandydowanie wielu kandydatom konserwatywnym, którzy jednak krytykowali niektóre wydarzenia w ostatnich miesiącach. Takim przykładem jest na przykład Ali Motahari, który jeszcze niedawno był wiceprzewodniczącym parlamentu irańskiego, a do tych wyborów został niedopuszczony, zdyskwalifikowany za kilka krytycznych na temat sytuacji obecnej w Iranie komentarzy. Także to jest pierwsza kwestia. Natomiast mimo to nie jest tak, że z góry wiadomo, którzy kandydaci zostaną wybrani, bo nawet w obozie tym konserwatywnym, tym twardogłowym są różnego rodzaju frakcje. Niemniej wszystko wskazuje na to, że przed tymi wyborami najwyższy przywódca Ali Chamenei, który sprawuje najwyższą władzę w Iranie, postanowił zewrzeć szeregi i przyszły parlament po prostu ma być mocno lojalny wobec niego. Znaczy i tak to jest obowiązek bycia lojalnym wobec najwyższego przywódcy. Nikt nie pozwala sobie na krytykę najwyższego przywódcy. Niemniej chodzi o to, żeby pozbyć się jakichkolwiek elementów niepewnych, które chodzi po prostu o oparcie się na twardym jądrze systemu. I temu mają służyć te wybory. Tutaj się też odbywają równocześnie wybory do zgromadzenia ekspertów, które z kolei wybiera w przypadku śmierci Rahbara, czyli najwyższego przywódcy, wybiera nowego najwyższego przywódcy, a ponieważ możliwe jest, że w najbliższych latach najwyższy przywódca, który jest już sędziwy, Ali Chamenei, umrze, więc jest to też zabezpieczanie tego, kto będzie decydował o schedzie. Także te wybory mają opinię jednych z najmniej wolnych wyborów w Iranie i kluczowe znaczenie ma frekwencja, która która z pierwszych informacji napływających z Iranu, no i nie jest zbyt wysoka, mówiąc delikatnie.
To znaczy, że mieszkańcy nie wierzą już w ogóle w jakiekolwiek szanse zmian i dlatego do urn nie przystępują, wiedząc, jaki będzie wynik.
To też nie można tak generalizować, bo władze mają też swoich zwolenników, także tutaj...
A jaki jest stosunek tych zwolenników do tych, którym władza się nie podoba? Jest to jakoś wymierzalne?
Nie, to jest trudne do ocenienia, ponieważ nie ma żadnych wiarygodnych badań opinii publicznej. Natomiast no, powiedzmy, że z całą pewnością jakaś 1/3 Irańczyków to z całą pewnością popiera władzę i na pewno pójdzie do wyborów. No myślę, że będzie to nawet więcej. Także to nie jest tak, że ten system nie ma żadnego oparcia. No tutaj społeczeństwo irańskie składa się z różnych warstw i z różnych grup. No i w tych wyborach też mimo wszystko ten obóz konserwatywny też nie jest jednolity i są tutaj dość istotne podziały.
No tak, ale tak jak pan mówił, no, przywództwo już szuka zastępstwa na wypadek śmierci, więc wszystko jest trzymane w jakiejś tam jednej sferze.
Tak, dlatego właśnie wszystkie elementy, które byłyby niepewne co do kontynuacji pewnej określonej linii w ramach systemu, nie mówię w ogóle o poza systemem, bo to jest wykluczone, ale w ramach systemu ma tutaj, te wybory mają to zagwarantować.
Rozumiem. To może przenieśmy się teraz na chwilę z Iranu do Afganistanu, bo tam dzisiaj o północy czasu lokalnego ma zacząć obowiązywać 7-dniowe porozumienie dotyczące zmniejszenia przemocy w tymże kraju. Porozumienie między afgańskimi siłami rządowymi, siłami międzynarodowymi i talibami. Tak poinformował w piątek dzisiaj przedstawiciel afgańskich władz oraz kierownictwo talibów. No jak doszło do osiągnięcia tego porozumienia i czemu ono ma właściwie służyć? Czemu tylko 7-dniowe?
To znaczy, to porozumienie jest testem, który ma wskazać na to, czy możliwe jest w ogóle zmniejszenie aktywności, przemocy i tak dalej. I jeśli ten test przebiegnie pozytywnie, to mają rozpocząć się kolejne negocjacje, które już mają doprowadzić do ostatecznego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i talibami. Generalnie rozmowy toczą się od dawna między Stanami Zjednoczonymi i talibami i w tej chwili można powiedzieć, że porozumienie jest na wyciągnięcie ręki. Przy czym no tutaj pozostają kwestie, kluczową kwestią, która pozostaje do uzgodnienia, jest kwestia sposobu wycofania się wojsk amerykańskich, bo talibowie żądają, by od razu wycofali się Amerykanie całkowicie. Natomiast Amerykanie chcą wycofać część swoich wojsk, chcą wycofać 5 tysięcy spośród 12,5 tysiąca w ciągu tego roku, a następnie stopniowo wycofywać resztę, zostawiając pewną liczbę na miejscu. Na to się talibowie nie godzą i to zapewne będzie przedmiotem dalszych negocjacji, bo myślę, że ten test 7-dniowego rozejmu przejdzie pozytywnie. Tutaj mogą być incydenty, bo też zapewne kierownictwo talibów nie kontroluje wszystkich grup zbrojnych w Afganistanie w pełni. Tam jednak panuje dość duża anarchia. Natomiast wszystkie strony wiedzą, że tak naprawdę nie ma alternatywy, bo ta wojna już niemalże 19-letnia praktycznie nie przynosi żadnych rezultatów, a jedynie koszt koszty i straty w ludziach. Więc to powoduje, że to porozumienie, że obie strony tak naprawdę dążą do tego porozumienia. Natomiast inną rzeczą jest to, jak będzie wyglądał Afganistan po tym porozumieniu, bo dopiero mają się zacząć wewnątrz afgańskie negocjacje. I tutaj nie sądzę, by dla Stanów Zjednoczonych ważne było to, jaki będzie ustrój Afganistanu. Bardziej znaczące jest to, z kim talibowie rządzący w Afganistanie będą współpracować, a z kim nie. A tutaj generalnie talibowie deklarują, że nie dopuszczą do żadnych działań na terenie Afganistanu grup, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu regionalnemu czy światowemu i że chcą mieć dobre relacje również ze Stanami Zjednoczonymi w tej nowej rzeczywistości afgańskiej. Także z jednej strony jest blisko pokoju, a z drugiej strony no ten Afganistan prawdopodobnie będzie wyglądał podobnie jak ten Afganistan sprzed 2001 roku, czyli będzie oparty na surowych regułach prawa szariatu.
Czy możemy powiedzieć, że na ten moment po prostu to porozumienie z niego ma wyniknąć dalsza współpraca, żeby pozbyć się
negocjacji?
Dalsze negocjacje, aby właściwie pozbyć się z sił międzynarodowych z Afganistanu, a dopiero później nastąpią rozmowy wewnątrz rządów i grup różnych w Afganistanie, żeby ustalić sobie tam sytuację na miejscu.
Tak.
Rozumiem. I ostatnie pytanie o Pakistan i Indie. Bo tam napięcia wciąż rosną, obecnie za sprawą Pakistanu, którego armia poinformowała o udanych testach nowych rakiet RAD-2, które mogą przenosić głowice nuklearne, rakiety o zasięgu do 600 kilometrów, podwieszane pod myśliwce wielozadaniowe. No i te testy mają być odpowiedzią na intensywne zbrojenia sąsiednich Indii. W tle toczą się rozmowy między prezydentem Donaldem Trumpem a przedstawicielami rządu Indii i próba sprzedaży amerykańskich tarcz antyrakietowych. Czy możemy się spodziewać jakichś niebezpiecznych efektów tutaj tych napięć na linii Pakistan-Indie?
W historii stosunków pakistańsko-indyjskich było już wiele kryzysów, także niedawno, i nie eskalowały one do jakiejś wielkiej konfrontacji zbrojnej. Obie strony mają świadomość pewnych ograniczeń, mają świadomość tego, że konfrontacja między nimi miałaby katastrofalne skutki dla obu stron. Więc raczej sądzę, że jest to prężenie mózgów po obu stronach.
Nie ma żadnej formy, sposobu złagodzenia i w ogóle porozumienia między tymi dwoma krajami? Czy to jest w ogóle niemożliwe? No bo tak jak pan mówi, to już trwa od jakiegoś czasu. Sytuacja trochę przypomina sytuację między Związkiem Radzieckim a Stanami w czasie zimnej wojny. No a skoro oba te kraje nie mają wystarczającego zaplecza, żeby faktycznie przeprowadzić jakiś atak na siebie, to może warto byłoby zrezygnować w ogóle z całego takiego prężenia się, jak to pan nazwał.
Tak, tylko że problem Kaszmiru, który tutaj jest kluczowy dla tego konfliktu, nie jest rozwiązany i trudno wyobrazić sobie, jak miałby być rozwiązany, ponieważ wizje obu stron rozwiązania problemu Kaszmiru są całkowicie rozbieżne.
No dobrze, będziemy się tym napięciom przyglądać w najbliższych miesiącach. Natomiast ja bardzo dziękuję za tę wnikliwą relację na tematy bliskowschodnie. Moim gościem był pan Witold Repetowicz, dziennikarz, publicysta, autor książek o Bliskim Wschodzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. No to może chwila muzyki. Posłuchamy zespołu Shame z utworem Concrete.